Tym razem na dłuższą podróż z historią udamy się do południowych Czech. W kraju tym oraz w dzisiejszej historii główną rolę odgrywa trzech Janów, których losy zaznaczyły historię nie tylko południowych Czech, lecz przynajmniej całego Królestwa Czeskiego.
Na pewno mówisz tutaj o Janie Husie, czy tak?
Dokładnie tak. Jakim to bylibyśmy programem, gdybyśmy nie mówili o naszym najsławniejszym heretyku, to jest o mistrzu Janie.
A jeśli Hus, to niewątpliwie również Żiżka.
Dokładnie tak. A tym trzecim będzie święty Jan Nepomucen. Święty, który w czeskich krajach posiadał najwięcej pomników. W czasach po bitwie na Białej Górze posłużył bowiem w odbudowie katolicyzmu w jakimś sensie jako zastępstwo za obu popularnych Janów. Przy czym jednocześnie był nie tylko ich rodakiem, ale nawet właściwie ich rówieśnikiem. W 1393 roku, gdy jako generalny wikariusz praskiego arcybiskupa został zabity w czasie przesłuchania przez Wacława IV i zrzucony do Wełtawy. Jan Hus właśnie w tym czasie uzyskał tytuł uniwersytecki na praskim uniwersytecie. Natomiast 30-latek Żiżka był wtedy tylko biednym, południowo-czeskim ziemianinem.
Z tego czasu do dzisiaj nie zachowało się wiele informacji o Żiżce. Wiemy tylko o tym, że 10 lat później ogłosił się wrogiem Rożmberków i stał się zbójnikiem.
Zbójnikiem i rozbójnikiem. Oczywiście, o prawidłowości jego postępowania możemy się dzisiaj tylko domyślać.
Rożmberkowie byli najsilniejszym z pięciu rodów Witkowców, bądź też panów z Róży, którzy w tych czasach opanowali całe południowe Czechy.
Ich ambicje widoczne są do dzisiaj w zabytkach czeskiego królowa, dokąd w XII wieku przenieśli swoją siedzibę. Średniowieczne centrum miasta wpisane jest na listę dziedzictwa światowego UNESCO i dlatego Krumlov jest hitem dla turystów z całego świata.
Dlaczego Żiżka uprawiał partyzantkę przeciwko Rożmberkom, tego nie wiemy, ale zyskał tym przychylność Wacława IV, którego Rożmberkowie dwa razy uwięzili w Krumlowie. Król ułaskawił Żiżkę za wszystkie wykroczenia, między którymi nie brakowało również zabójstwa rozbójniczego. I później zrobił z niego swojego dworzanina.
W Pradze Żiżka zapoznał się z naukami Husa i stał się jego zwolennikiem. Spalenie mistrza Jana odniósł podobnie jak wielu innych z wielkim niezadowoleniem. Oczywiście, jako mąż czynu 4 lata później był jednym z wiodących uczestników pierwszej praskiej defenestracji. Doszło do niej dlatego, że prascy rajcowie odmawiali wypuszczenia uwięzionych zwolenników.
Masakra praskich radnych jednak nie ucieszyła bólu Żiżki. Krótko potem i tak opuścił metropolię i wyjechał do Pilzna. W tym czasie Pilzno było po Pradze i Kutnej Horze najważniejszym miastem w Czechach i utrakwiści posiadali tutaj dzięki wpływom radykalnego proboszcza silną pozycję.
Oczywiście w 1420 roku zostali stąd wypędzeni przez katolicką szlachtę i odeszli do powstającego tabora. Po odejściu husytów Pilzno stało się twierdzą strony katolickiej. Wojska husyckie oblegały go łącznie 3 razy, lecz bez sukcesu. Od 1467 roku w Pilznie posiadała swoją siedzibę praska kapituła, która przez następnych prawie 100 lat była najwyższym organem kościoła rzymskokatolickiego w Czechach.
Nazwę Wacława Korandy posiada dzisiaj miejscowy ewangeliczny kościół na angielskim nabrzeżu. Już w czasach husyckich istniał w Pilźnie klasztor franciszkański z gotyckim kościołem Wniebowzięcia Panny Marii lub świątynia świętego Bartłomieja, które chlubią się posiadaniem wieży o 102 metrach wysokości, najwyższej wieży kościelnej na czeskich ziemiach. Innym pilzneńskim jest...
Piwo!
To prawda, ale głównie tutejsza synagoga zwana Wielką jest bowiem nie tylko największą w kraju, ale również trzecią największą w świecie. Zbudowana została w stylu mauretańsko-neoromańskim, a jej budowa została dokończona w 1893 roku. Oprócz niej w Pilźnie znajduje się starsza o 35 lat stara synagoga, a obok niej stojąca synagoga pomocnicza, w której po dobudowaniu wielkiej synagogi znajdowała się również szkoła żydowska. W obiekcie tym w kwietniu 2002 roku zainstalowana została tablica pamiątkowa z nazwiskami ofiar Holokaustu, Ogród Wspomnień.
Kiedy wspomniałaś o ogrodzie, przyszło mi na myśl jeszcze jedno miejsce. Ogród medytacji w Pilznie w Dołdlewcach lub Pomnik Ofiarom Zła. utworzył go ze swojego owocowego ogrodu więzień polityczny Luboś Hruśka. Więziony przez 11 lat przez reżim komunistyczny, w końcu 80. lat powstała Droga Krzyżowa i w końcu również kaplica świętego Maksymiliana Kolbe, męczennika z nazistowskiego obozu koncentracyjnego, który swoje życie oddał za życie współwięźnia, ojca czterech dzieci. Po dobudowaniu kaplicy pan Hruszka podarował ogród medytacji biskupstwu pylznięskiemu po to, aby mógł służyć społeczeństwu do odnajdowania spokoju i ugody.
To jest naprawdę piękne, naprawdę, ale w międzyczasie husyci uciekli nam do Tabora.
Oczywiście Tabor. Został on założony bezpośrednio przez husytów w 1420 roku nad rzeką Łużnicą, w miejscu zamku z XIII wieku. Nazwali go zgodnie z biblijną górą Tabor, gdzie według chrześcijańskiej tradycji doszło do przemienienia pańskiego. Ze szczegółową historią ruchu można zapoznać się w Miejskim Muzeum Husyckim, którego częścią jest również część taborskich katakumb. Zamiast do podziemia można udać się w górę, do miejsca widokowego znajdującego się na wieży dekanatu, kościoła Przemienienia Pańskiego. Dostępny jest on tylko podczas nabożeństw lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
Mieszkańcy Tabora zachowali w sobie nieustępliwy charakter również po zakończeniu burzliwych czasów husyckich. W 1547 roku miasto udzieliło odmówienia pomocy wojskowej królowi Ferdynandowi I w zaciągu przeciwko niemieckim luteranom. Habsburski władca twardo ukarał za to mieszczan, konfiskując im grunty, które do tego czasu tworzyły podstawę dobrobytu miasta. Tabor odmówił posłuszeństwa Habsburgom również w 1618 roku i dołączył do powstania prowadzonego przez niekatolicką szlachtę.
Jednak w końcu 30-letniej wojny Tabor zajęli Szwedzi i splądrowali miasto. W drugiej połowie XVII wieku nastąpił czas konsolidacji i dobrobytu. W ramach rekatolizacji do miasta przybył zakon Augustianów, do którego praski architekt pochodzenia włoskiego Antonio de Alfieri zbudował nowy klasztor.
Tabor to oczywiste, ale co pozostałe miasta?
Jednym z ważniejszych miast ruchu husyckiego był Pisek, gdzie działa Mikulasz z Pelgrzymowa. Po wybraniu go husyckim biskupem i najwyższym duchownym Tabora, co oznaczało także funkcję zarządcy kasy, przeprowadził się tutaj. W wybitny sposób uczestniczył w formowaniu nauki taborskiej i reprezentował husytów w sporach teologicznych. Uznawa wyłącznie Biblię i nauki biblijne. Odrzucał ceremonie kościelne, czyściec, święta, za wyjątkiem niedzieli, modlitwy za zmarłych i tak dalej.
W Pisku możemy znaleźć najstarszy most w Czechach, zbudowany w drugiej połowie XIII wieku, zamek, w którym znajdowała się królewska mennica oraz częściowo zachowane mury obronne. Nad miastem dominuje kościół Narodzenia Panny Marii z zegarem na wieży, który posiada odwrócone wskazówki. Na rynku stoi kościół Podwyższenia Świętego Krzyża. Obecnie zarządza nim czeska kongregacja Braci Najświętszej Świętości lub Petrini.
Niedaleko na południe od Pisku, tuż przed Prachaticami, leży Husinec, w którym urodził się sławny czeski reformator kościelny. Można tu zwiedzić chroniony jako zabytek rodziny dom mistrza Jana oraz historyczną część miasta, które od 2003 roku stanowi chronioną strefę zabytkową.
Ale przed pożegnaniem powinniśmy jeszcze powiedzieć, jak to właściwie było z tym Nepomucenem.
Święty Jan Nepomucen, jako jeden z najwyższych dostojników kościelnych, znalazł się w centrum ówczesnych sporów między kościołem i władzą świecką. Zgodnie z legendą Wacław IV poddał go torturom, ponieważ był spowiednikiem królewny.
A Jan milczał.
No milczał, aż go król zupełnie uciszył. Zgodnie z legendą został zrzucony żywy z mostu Karola do Wełtawy w zawiązanym worku. Jednak w wyniku późniejszych badań pośmiertnych stwierdzono, że prawdopodobnie decydujący był wcześniej zadany cios w głowę.
Mimo iż stał się patronem zarówno tajemnicy spowiedzi, jak również patronem wód, stał się także patronem chroniącym przede wszystkim wiele mostów. Nie tylko w Czechach spotykamy setki posągów i kościołów świętego, ale także za granicą, gdzie dużą popularnością cieszy się w Bawarii oraz w Ameryce Łacińskiej. stał się najwybitniejszym barokowym świętym również dzięki ideologom przeciwreformatorskim.
Urodził się w Nepomuku około roku 1340, w czasach, gdy miasto na południowym podnóżu Brdy nazywało się jeszcze tylko Pomuk. W XVII wieku władcy Zesztynberga postanowili postawić w miejscu jego rodzinnego domu kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.
Po wojnie 30-letniej zaczęło szerzyć się znaczenie kultu męczennika Jana i do miasta zaczęły kierować się pielgrzymki. Dlatego też kościółek został w 1734 roku, w 5 lat po kanonizacji Nepomucena, zastąpiony barokową świątynią zaprojektowaną przez Kiliana Ignacego Dinzenhofera. Oprócz tej świątyni sławny barokowy budowniczy zaprojektował również budynek arcybiskupstwa i pocztę.
I to jest od nas dzisiaj wszystko. Życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na następne podróże z historią. Do usłyszenia!